Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. W niedzielny poranek na antenie Radia Poznań o tej porze półgodzinne spotkanie z wielkopolską medycyną. Na początek będzie o pracach nad nowoczesnymi lekami z wykorzystaniem technologii RNA.
To, co jest w ogóle kluczowe, że to nie jest lek, który krąży po całym ciele, jakby dociera w konkretne miejsce, tak więc to jest celowana terapia nie tylko na poziomie molekularnym, ale też organizmu.
W Poznaniu nad rozwojem takich leków debatowali naukowcy z całego świata.
Potem będzie o problemach urologicznych małych pacjentów.
Jeżeli chodzi o nietrzymania moczu, to tak naprawdę taką granicą, kiedy zaczynamy rozpatrywać to jako problem, jest ukończony 5. rok życia.
Największa poznańska przychodnia otworzyła nowy gabinet z myślą o najmłodszych.
Rodzice doceniają podejście lekarzy. Poznańska Klinika Przypolnej, dokładnie tamtejsza neonatologia, z nagrodą przyznaną przez rodziców wcześniaków.
Przez lata rodzice traktowani byli jako goście, czyli byli jako osoby odwiedzające, a tu się koncepcja zmienia. Oni mają wejść w rolę osób, które wraz z personelem medycznym pełnią opiekę nad swoim dzieckiem.
W magazynie o tym, dlaczego tak ważne jest kangurowanie dziecka od pierwszych chwil życia.
Powiemy też o tym, by badać słuch i nie bać się aparatów.
Trzeba się pogodzić z tym, że to już tak jest i na to jest tylko aparat słuchowy. To jest to, z czym trzeba się pogodzić. Nie pogodzić z tym, że ja nie będę teraz już słyszała. Mam nadzieję, że coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że jednak ten słuch jest bardzo ważny.
W całym kraju rozpoczęła się akcja bezpłatnych badań. Słuchobus dotrze też do wybranych miejsc w Wielkopolsce.
I o tym na koniec naszego programu zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
O tej technologii większość Polaków dowiedziała się dopiero w czasie pandemii koronawirusa. Chodzi o technologię RNA, czyli modyfikowanie białka w komórce. Naukowcy i lekarze wiążą z tym ogromne nadzieje.
W czasie pandemii wykorzystali ją producenci szczepionek przeciwko koronawirusowi, ale możliwości jest dużo więcej. Chodzi też o innowacyjne leki, które mogą być wykorzystywane w wielu chorobach, od nowotworów po schorzenia neurologiczne. Do Poznania przyjechało w tym tygodniu około 120 naukowców z całego świata, którzy się tym zajmują. O możliwościach tak zwanego niekodującego RNA rozmawiam z profesor Barbarą Uszczyńską-Ratajczak z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Na zdrowie.
Koncentrujemy się na niekodującym RNA, czyli takim RNA, które przez długi czas było uważane za coś zbędnego w komórce, coś śmieciowego. Głównym takim elementem budującym komórki i organizmy, w tym nasz, są białka. Natomiast geny, które produkują te białka, stanowią bardzo niewielki procent, około 1% całej sekwencji naszego genomu, czyli to jest naprawdę bardzo mało. Pozostałe ponad 99% to są właśnie te elementy, które nie produkują białek, ale mają zdolności regulatorowe. I to, co jest tutaj kluczowe, to RNA pojawia się w bardzo ściśle określonym miejscu i czasie, dotyczy konkretnych komórek, konkretnych tkanek, więc są to tak naprawdę idealne z punktu widzenia terapii, są to idealne cele terapeutyczne, które pozwalają się skupić na tym elemencie konkretnie chorobotwórczym i minimalizują skutki uboczne, tak? Czyli te, które właściwie atakują też zdrowe komórki podczas terapii.
Mówimy o leczeniu, czy też o diagnozowaniu chorób?
Mówimy o jednym i drugim, mówimy o tak naprawdę bardzo dobrej diagnostyce, ale na tym wcześniejszym etapie, bo tak naprawdę tutaj mamy bardzo dużą rozdzielczość, więc możemy oglądać pojedyncze nawet cząsteczki RNA w bardzo dużej rozdzielczości na poziomie pojedynczych komórek, więc mówimy tak naprawdę o wykrywaniu, czyli jesteśmy w stanie identyfikować już te elementy na poziomie pojedynczych komórek, wiemy, które z nich są odpowiedzialne za dane stany chorobotwórcze, ale tak naprawdę mówimy też o leczeniu, bo skoro umiemy je identyfikować, to umiemy też celować. Taki bardzo tutaj był doskonały wykład, doskonała prezentacja jednej z organizatorek warsztatu, Olivii Melker, która w ogóle rozwija terapię dotyczące chorób płuc, stosując RNA, ale już w takiej wersji wziewnej, tak? Więc jakby dostarczanie cząsteczek RNA do płuc staje się powoli standardem, do płuc czy do wątroby, tak? To jest bardzo imponujące.
O jakich chorobach mówimy?
Mówimy o różnych. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo spektrum chorób, o których mówimy, jest bardzo duże. Mówimy oczywiście o onkologii, mówimy o różnego rodzaju chorobach płuc. Akurat Oliwia się specjalizuje w astmie. Mówimy też o chorobach serca, więc jest bardzo dużo tych elementów, które są no, nam bliskie.
Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że bierzemy lek wziewny i te procesy zapalne, które towarzyszą astmie, zanikają, tak?
Tak, ale przede wszystkim to, co jest w ogóle kluczowe, że to nie jest lek, który krąży po całym ciele, jakby dociera w konkretne miejsce, tak? Więc to jest celowana terapia nie tylko na poziomie molekularnym, ale też organizmu, tak? Więc jakby w sensie miejsca, gdzie ten lek dociera i to jest naprawdę bardzo imponujące.
I mówimy na razie o jakichś próbach klinicznych?
Oczywiście. Gościmy profesora Erika Miska, który jest światowej klasy ekspertem. Znaczy trudno mi sobie wyobrazić kogoś bardziej rozpoznawanego i on jest fundatorem firmy, która się nazywa Storm Therapeutics i oni zajmują się analizą tych cząsteczek, tych enzymów, które modyfikują RNA, tak? Czyli które sprawiają, że te cząsteczki działają nieco inaczej. I jedną z nich jest enzym metal-3, który przechodzi do pierwszej fazy badań klinicznych w grupie pacjentów onkologicznych, więc jest to świetne osiągnięcie.
O masowej jakby produkcji jeszcze takich terapii nie mówimy.
Poniekąd mówimy o takiej dość, powiedziałabym, wielkoskalowej produkcji, tylko proszę też pamiętać, że tak jak dobrze znamy i rozumiemy te geny, które kodują białka, tak tych niekodujących jeszcze dobrze nie rozumiemy, więc one z definicji są obarczone dużo większym ryzykiem i im właśnie wszystkie organizacje, które właściwie akceptują te podejścia terapeutyczne, przyglądają się dużo bardziej. To musi być tak naprawdę dużo bardziej zbadane. To jest jeszcze ten aspekt zaufania społecznego do szczepionek. COVID pokazał, że pomimo tego, że ta technologia istnieje od ponad 20 kilku lat.
Właśnie w czasie pandemii wiele osób dopiero usłyszało o mRNA, ale to jest technologia, z którą lekarze wiążą ogromne nadzieje, zwłaszcza w onkologii. I to się dzieje od lat.
Zdecydowanie, ale to jest technologia, która to jest bardzo specyficzna. Czyli ja rozumiem trochę opór społeczeństwa, bo to jest jakby właśnie kwestia nieinformowania, braku tej kampanii takiej typowo informacyjnej. Poza tym kwestia RNA nie jest łatwa dla naukowców, którzy się w tym specjalizują. Więc ja się spodziewam, że osoby spoza środowiska naukowego mają z tym spory problem, tak? Bo to jednak jest jakby świadomość tego, że cząsteczka RNA wnika do naszego ciała. Chociaż tak naprawdę te procesy są bardzo specyficzne, są dużo bardziej bezpieczne. Poza tym proszę też zwrócić uwagę, że szczepionki te, którymi szczepiliśmy się przez długi czas, były produkowane w latach 70., tak? Więc tak naprawdę ta technologia wykazała ogromny postęp. Jeżeli Państwo obserwujecie na przykład cyfrowy postęp, w jaki sposób na przykład aparaty w telefonach komórkowych się zmieniają, w jaki sposób samochody się zmieniają, to dlaczego jakby nie widać tego postępu na poziomie nauki, tak? To jest ogromny postęp. Bardzo dużo rzeczy, które właściwie były kiedyś niewykonalne, teraz mają miejsce na porządku dziennym.
Jeśli chodzi o drogę tej terapii, to mogą być i szczepionki, rozumiem, leki wziewne, jeszcze jakaś możliwość?
Mogą być podawane dożylnie, tak? To wszystko bardzo mocno zależy od tego, z czym mamy do czynienia, bo akurat jednym z tutaj elementów, o którym rozmawialiśmy, były nowotwory płuca. Nowotwory płuca są bardzo trudne z tego względu, że one bardzo mocno przerzutują i niwelowanie płuca to jest jeden element, ale także wyprowadzenie tych komórek nowotworowych z płuca jest tym elementem, który jest bardzo trudny, więc tak naprawdę złożoność tych zjawisk chorobotwórczych też determinuje poniekąd sposób dostarczania tych cząsteczek.
Na zdrowie!
Od 3 tygodni w największej miejskiej przychodni w Poznaniu, Posumie, czynny jest gabinet urologii i nefrologii dziecięcej. To wypełnienie białej plamy na mapie Poznania. Widać to już po zainteresowaniu w pierwszych tygodniach działalności gabinetu.
Problemów bowiem zdrowotnych na tym tle wśród małych dzieci i nastolatków nie brakuje, a grupa pacjentów wcale nie jest mała. I o tym rozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, prowadzącą w Posumie gabinet dr Magdaleną Frankowicz, chirurgiem i urolog dziecięcy.
O, choroba! Jak to się leczy?
Czy duża grupa dzieci ma problemy właśnie z urologiczne, z układem moczowym i z nerkami?
Wydaje się, że jest to ogromna grupa dzieci, ponieważ gro dzieciaków teraz ma problemy z oddawaniem moczu. To są zarówno moczenia nocne, to są takie dolegliwości dzienne z dolnych dróg moczowych i one nie zawsze wymagają bardzo agresywnego leczenia. Czasami wystarczy dobra diagnostyka i tak naprawdę praca z tymi rodzicami i ta poradnia, która powstała w Posumie, temu właśnie ma służyć.
Wytłumaczmy, moczenie nocne, wydaje się, że o tym się dużo więcej mówi, a moczenia dzienne?
Faktycznie moczenie nocne być może jest troszkę bardziej nagłośnionym problemem, natomiast wielu z tych pacjentów tak naprawdę dodatkowo ma też moczenie dzienne. To są troszkę odrębne jednostki chorobowe, które wynikają z różnych przyczyn i wymagają też różnego leczenia. I za każdym razem jakby w bardzo indywidualny sposób do tego pacjenta musimy podejść.
Poradnia dziecięca, czyli zupełnie inna praca niż z dorosłym pacjentem, prawda? Bo tutaj trzeba być też trochę psychologiem.
To jest prawda. Nas na studiach uczono od zawsze, że dziecko nie jest małym dorosłym. I to się faktycznie zdarza. Te przyczyny chorób dziecięcych są zupełnie inne. Bardzo często wynikają z jakichś zaburzeń w okresie prenatalnym. Także nasze podejście jest skrajnie inne i lekarze, którzy tutaj będą pracować, to wszystko są lekarze, którzy mają kontakt z dziećmi, którzy z tymi dziećmi współpracują na co dzień.
W jakim wieku są pacjenci, którzy tutaj przychodzą?
Nasi pacjenci to grupa od momentu urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli chodzi o ten wiek noworodkowo-niemowlęcy, to są głównie wady wrodzone, które wymagają po pierwsze obserwacji, a po drugie podjęcia decyzji odnośnie drogi diagnostycznej i terapeutycznej. Tak naprawdę dużo rzadziej teraz sięgamy po leczenie chirurgiczne. Dużo dłużej w dzisiejszych czasach, zgodnie z obecnymi algorytmami, dzieci wymagają leczenia zachowawczego. Natomiast oczywiście jest grupa pacjentów, która nie ucieknie przed leczeniem chirurgicznym i to jest tak naprawdę ta część urologiczna, ponieważ i nefrolog, i urolog, my troszkę inaczej patrzymy na układ moczowy. Mhm. Nefrolog zajmuje się tym leczeniem medycznym, zachowawczym, natomiast urolog wkracza troszkę do działania w momencie, kiedy wymagana jest jakaś interwencja.
Rozumiem, że nietrzymanie moczu jest najczęstszą dolegliwością?
Wydaje się, że jest to największa grupa pacjentów, która wymaga też takiego leczenia w poradnictwie otwartym, bo to są pacjenci, którzy najczęściej nie trafiają do leczenia zamkniętego szpitalnego, ponieważ oni tego nie wymagają. To jest tak naprawdę domeną leczenia tych zaburzeń jest również współpraca nasza z rodzicami i współpraca rodzica z dzieckiem i jakby to leczenie w poradnictwie otwartym, czyli w poradni, jest w zupełności wystarczające. Natomiast inne przypadki, które być może będą musiały w międzyczasie trafić do leczenia szpitalnego, wymagają w ramach poradni takiej kontroli i ewentualnie podjęcia decyzji.
Różne schorzenia pewnie, które do Państwa trafiają, to też różnego rodzaju zakażenia?
Zakażenia układu moczowego faktycznie są taką szarą strefą pomiędzy urologami i nefrologami i każda z tych grup zawodowych jakby ma prawo i może się tym zajmować, nie ma tutaj żadnych jasno określonych granic. Jak najbardziej, to są i zakażenia układu moczowego i zapalenia nerek, to jest głównie domena nefrologów, natomiast jeżeli chodzi o urologów, to jest faktycznie to kwalifikacja do leczenia operacyjnego w przypadku na przykład wodonercza, w przypadku odpływów pęcherzowo-moczowodowych, w przypadku wodniaków jąder u chłopców, także ten panel troszkę się różni między nami, jeżeli chodzi o urologów i nefrologów, natomiast jest taka wspólna strefa i dlatego super, że możemy tutaj współpracować razem, pracować drzwi w drzwi i w momencie, kiedy potrzebujemy konsultacji i spojrzenia na to z troszkę innej strony, to tak naprawdę mamy taką możliwość.
Czy wielu pacjentów trafia tutaj stanowczo za późno, że widzi Pani, że są już dosyć duże postępy w chorobie?
To się zdarza, niestety. Chciałabym powiedzieć, że unikniemy tego w 100%, ale to jest chyba niemożliwe. Na co wpływ ma pewnie też troszkę moment przekierowania pacjenta do poradnictwa specjalistycznego. To, co na pewno też utrudnia naszym pacjentom trafienie o czasie do specjalistów, to są tak naprawdę długie kolejki, ten długi czas oczekiwania. I naszym endpointem tutaj jest stworzenie takiej poradni na NFZ, która będzie poradnią urologiczno-nefrologiczną, czyli właśnie takim wyjątkowym tak naprawdę miejscem na mapie Poznania, a wydaje się, że niezwykle potrzebnym.
Czy rodzice często przegapiają te dolegliwości, które ma dziecko, albo myślą sobie, z tego wyrośnie moje dziecko?
Czasami tak jest. Tutaj tak naprawdę kluczowa jest rola lekarza rodzinnego, ponieważ rodzic nie musi wiedzieć. Temu też służą bilanse. Tak naprawdę. W trakcie tych bilansów pewne rzeczy powinny być wychwycone i jeżeli są nieprawidłowe, jeżeli to odchylenie jest większe niż standardowe, to wówczas jest to moment, żeby przekierować pacjenta do opieki specjalistycznej i to nie dotyczy tylko i wyłącznie jakby tych problemów z układem moczowym, tylko tak naprawdę ze wszystkimi układami.
Co rodzice powinno niepokoić i koniecznie trzeba skierować się do poradni urologicznej?
Jeżeli chodzi o nietrzymania moczu, to tak naprawdę taką granicą, kiedy zaczynamy rozpatrywać to jako problem, jest ukończony piąty rok życia, więc na pewno jeżeli mamy dziecko, które jest starsze niż 5 lat i cały czas ma ten problem, warto się udać na taką konsultację. Jeżeli mamy do czynienia z nawrotowymi zakażeniami układu moczowego, również jest to moment, żeby pokazać się u specjalisty nefrologa lub urologa. Większość innych dolegliwości najczęściej tak naprawdę wynika z diagnostyki, która była przeprowadzona bądź prenatalnie, bądź już po urodzeniu. Były jakieś odstępstwa w badaniu USG. To jest dla nas takie badanie przesiewowe, które kieruje tego pacjenta bądź do jakby wykonania koniecznej diagnostyki, bądź pozostawia w obserwacji, ale już zazwyczaj u specjalisty.
Na razie dużych kolejek nie ma. Czas oczekiwania na spotkanie ze specjalistą to około 2 tygodni.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej o tym, jak ważne jest przytulanie od pierwszych chwil życia, a także o tym, że warto badać słuch.
Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść.
Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół.
Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół.
Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót.
Magazyn na zdrowie.
Przytulanie jest ważne dla każdego dziecka, ale szczególne znaczenie ma w przypadku wcześniaków. Poznańska Klinika Ginekologiczno-Położnicza przy Polnej od lat uczy rodziców kangurowania urodzonych przedwcześnie dzieci.
Szpital, a konkretnie jego dwa oddziały neonatologiczne zostały właśnie wyróżnione w konkursie Fundacji Matkowe Love. To ogólnopolski plebiscyt, w którym na oddziały neonatologiczne głosowali rodzice. O wyróżnieniu, ale też o tym, jak ważna jest opieka rodziców nad wcześniakiem już w szpitalu, rozmawiam z profesorem Tomaszem Szczapą z Kliniki przy Polnej.
Na zdrowie!
Tu się bardzo cieszę, że te nasze wysiłki zostały dostrzeżone, bo wymaga to wielu działań. Najważniejsze jest zmiana w podejściu personelu i to jest najważniejszy element i to się dzieje. Natomiast mamy wiele wyzwań takich też organizacyjnych, bo warunki chociażby lokalowe polskich oddziałów noworodkowych niestety odbiegają od tego, z czym możemy się spotkać w zachodniej czy w północnej Europie, gdzie coraz szerzej praktykowanym modelem są pokoje jednoosobowe, w których matka czy rodzice przebywają razem ze swoim dzieckiem, które jest jednocześnie intensywnie leczone. A my pomimo tego, że mamy pewne te takie organizacyjne ograniczenia, staramy się mimo wszystko znajdować sposoby na to, żeby tą bliskość promować. Tutaj była mowa o kangurowaniu. To jest jeden tylko z tych elementów koncepcji, jak to nazywamy, opieki skoncentrowanej na rodzinie, która zakłada zmianę podejścia, czyli przez lata rodzice traktowani byli jako goście, czyli byli jako osoby odwiedzające, a tu się koncepcja zmienia. Oni mają wejść w rolę osób, które wraz z personelem medycznym pełnią opiekę nad swoim dzieckiem.
I jak rodzice do tego podchodzą? Jest strach na początku?
Na pewno, natomiast odbiór jest zdecydowanej większości rodziców pozytywny. Poza tym należy pamiętać o tym, że ten moment zderzenia z tą koniecznością pełnienia samodzielnie tej opieki, on na jakimś etapie przychodzi tak czy inaczej i myślę, że w momencie, kiedy rodzice są zaangażowani w opiekę nad noworodkiem już na etapie szpitala, gdzie mogą niejako płynnie wchodzić w tą rolę opiekuna ze wsparciem personelu medycznego, to ci rodzice myślę, że koniec końców mogą mieć ten stres mniejszy niż osoby, które dowiadują się, że na przykład tam w perspektywie tygodnia czy kilku dni dziecko będzie wychodzić do domu i muszą w zdecydowanie krótszym czasie przyzwyczaić się do tej myśli, że to w domu oni będą musieli pewne działania podejmować i że zostaną z tym w pewnym momencie sami. A to niekoniecznie musi dotyczyć jakichś skomplikowanych procedur, bo pamiętajmy o tym, że matka, która rodzi zdrowe dziecko, to ona już od pierwszych minut, godzin życia uczy się tej opieki, a w sytuacji, w której musimy przyjąć do oddziału intensywnej terapii noworodka takiego pacjenta, no to mechanizmy adaptacyjne są zaburzone i wtedy jest to tym trudniejsze, więc to wielokrotnie obserwowałem, że te mamy na początku wręcz boją się tego swojego dziecka dotknąć, to coś, co jest naturalne, no jeżeli ten proces jest zaburzony, to jeżeli się okazuje, że tam dopiero po kilku dniach, a czasami tygodniach po raz pierwszy ta mama może wziąć to dziecko na ręce, no to wtedy zdecydowanie bardzo duży stres może temu towarzyszyć.
Ale boją się, bo to jest takie maleństwo.
Boją się dlatego, że jest to maleństwo. Myślę, że wiele elementów się na to składa.
Od ilu lat Państwo już uczycie rodziców kangurowania tutaj na oddziale?
Akurat kangurowanie jako takie, to myślę, że to już jest historia wielu lat, tylko zmienia się nasze doświadczenie i zmienia się odwaga. Kiedyś to kangurowanie dotyczyło tylko i wyłącznie tych takich już najbardziej stabilnych dzieci, które były na oddechu własnym, a obecnie coraz częściej jest tak, że jest to pacjent, który wymaga jeszcze wsparcia oddechowego, natomiast przy odpowiednim zabezpieczeniu, wsparciu naszego personelu można to w bezpieczny sposób zrobić również u wcześniaków takich, które będą jeszcze wymagały wsparcia. Także tu się zmienia, przesuwamy tą granicę i myślę, że z czasem będziemy starali się też coraz bardziej rodziców angażować w opiekę. Również w inne działania, które się odbywają na oddziale, to oczywiście jest indywidualnie zależne od gotowości takiego rodzica.
Powiedzmy jeszcze, dlaczego tak ważne jest to kangurowanie tym osobom, które być może nigdy z tym pojęciem się nie spotkały?
Bo buduje bliskość, bo jednym z elementów, które są niezbędne do tego, żeby się noworodek prawidłowo rozwijał, jest też bezpośredni kontakt z matką, jak to mówimy, skóra do skóry. Dotyk, zapachy. Pamiętajmy o tym, że to może mieć znaczenie również w kontekście aspektów mikrobiologicznych, bo noworodek stykając się ze skórą rodzica kolonizuje się też tą florą, która na skórze rodziców występuje.
Szybciej dochodzi też do siebie, jeżeli tak można powiedzieć, rośnie, nabiera sił.
To są obszary, które coraz lepiej rozumiemy, ale nadal dużo tego nie wiemy. To jest wpisane w fizjologię. To, że mama przytula, czy rodzice przytulają dziecko, to nie tylko dla naszego gatunku jest charakterystyczne, więc przyjmując dziecko do oddziału intensywnej terapii, z jednej strony dokładamy wszelkich starań, żeby uratować je, żeby zminimalizować ryzyko powikłań, ale z drugiej strony niestety te naturalne procesy zaburzamy. Patrząc z perspektywy ostatnich kilkunastu albo może kilkudziesięciu lat, szczególnie kilkunastu ostatnich lat, to szereg tych największych postępów, które się dokonały w neonatologii, wynika z lepszego rozumienia fizjologii, czyli się okazuje w różnych obszarach, że część naszych pomysłów na leczenie sprzed 20 lat nie była trafna.
Akcja profilaktyka.
Problemy ze słuchem ma około 15% Polaków. Wśród seniorów po 74 roku życia ubytek słuchu stwierdzono u co drugiej osoby. Specjaliści namawiają, by w przypadku pierwszych objawów zgłosić się na badanie.
Rozpoczęła się kampania Słyszę Skint, w ramach której słuchobus tej firmy w wielu miastach w całym kraju będzie prowadził bezpłatne badania słuchu. W połowie czerwca słuchobus odwiedzi też Wielkopolskę. Dlaczego warto zrobić takie badania? O tym mówi protetyk słuchu Agnieszka Dziekan-Grychowska z zarządu spółki KIND Aparaty Słuchowe.
Zauważamy, że coraz częściej przychodzą do nas młodsi pacjenci. Na pewno rośnie świadomość, więc szybciej do nas trafiają ci pacjenci. No ale to, że żyjemy w takim środowisku zanieczyszczonym, gorzej się odżywiamy, mamy choroby cywilizacyjne, stresujemy się więcej, żyjemy w coraz bardziej hałaśliwym świecie i nie chodzi właśnie tylko o to zanieczyszczenie smogiem na przykład, ale to, że coraz więcej dźwięków nas otacza, bo mamy coraz więcej samochodów, coraz bardziej hałaśliwe otoczenie, coraz więcej klimatyzatorów, coraz więcej spędzamy czasu przed telewizorami, młodzież używa słuchawek, non-stop oglądamy coś na smartfonach, prawda, przez słuchawki. To wszystko powoduje, że niestety ten nasz słuch musi intensywniej pracować, narażany jest na głośniejsze dźwięki, takie uciążliwe dźwięki i dlatego też szybciej się nam starzeje.
Mówiła Pani też o słuchawkach. Dlaczego to jest tak istotne?
Ważne jest, żeby tam poziom dźwięku nie przekraczał 70 kilku decybeli. 82 decybele to jest taka moc, o której się mówi, że jest szkodliwa i przestrzega się w przepisach BHP, wszędzie jest to 82 decybele, no ale wiadomo, że to jest górna granica, więc byłoby dobrze, żeby to było mniej. Wiadomo, że to jest trudno wyczuć. Taka zwykła mowa to jest około 60 decybeli. Jeżeli ta głośność jest dużo większa, no to niestety ten słuch będzie się równo uszkadzał, obojętnie czy to będą słuchawki do ucha, zauszniki czy głośniki w pomieszczeniu.
W jaki sposób możemy zauważyć, że coś się dzieje nie tak z naszym słuchem?
Tak naprawdę najczęściej to nie my zauważamy, że coś się dzieje nie tak, chyba że zaczyna nam szumieć w uszach. No to jest taki objaw, który my rzeczywiście zauważamy i bardzo szybko z tymi szumami w uszach zgłaszamy się do jakiegoś lekarza. A jeżeli chodzi o taką zwykłą wadę słuchu, no to zazwyczaj zauważa to rodzina, bo ktoś chce oglądać telewizję i robi głośniej. No, cała rodzina ze zdrowym słuchem mówi, mamo, tato czy ciociu za głośno. Wtedy są oczywiście dyskusje na temat tego, że to ci inni mówią źle, niewyraźnie, że tu coś z tym otoczeniem jest nie tak, a nie ze mną. I tak naprawdę dopiero po tym etapie tego niedowierzania, że to rzeczywiście coś jest z moim słuchem, no następuje ta konfrontacja, kiedy się przeprowadzi badania słuchu, no i jest diagnoza, czy to u lekarza laryngologa, czy u audiologa, czy u protetyka słuchu. No i trzeba się pogodzić z tym faktem.
Jak wytłumaczyć starszym osobom, że może jednak właśnie warto zawalczyć i zacząć nosić aparat?
Trzeba się pogodzić z tym, że to już tak jest i na to jest tylko aparat słuchowy. To jest to, z czym trzeba się pogodzić. Nie pogodzić z tym, że ja nie będę teraz już słyszała. Mam nadzieję, że coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że jednak ten słuch jest bardzo ważny. To noszenie aparatów jest coraz mniej wstydliwe i naprawdę pacjenci są zadowoleni. Ci, którzy oczywiście spróbowali, noszą. Można wypożyczyć aparaty słuchowe, można sobie je przetestować w domu, więc to nie jest takie kupowanie kota w worku w dzisiejszych czasach.
Ważne jest też to, żeby jak już się założy aparat, to nosić dłużej, a nie raz na jakiś czas w domu, bo to też wymaga adaptacji, żeby się przyzwyczaić do tego urządzenia.
Dokładnie tak. Na początku, jak się kupi aparaty słuchowe czy wypożyczy, to najlepiej jest je nosić kilka godzin, bo wiadomo, że to są nowe rzeczy, trzeba się przyzwyczaić. Później stopniowo wydłuża się ten czas noszenia, tak żeby rzeczywiście nosić je cały dzień, tak? Czyli po obudzeniu, jak tylko pierwsze dźwięki chcemy usłyszeć, na przykład, nie wiem, ćwierkające ptaki, to zakładamy te aparaty słuchowe i ściągamy w momencie, kiedy idziemy spać. To jest rehabilitacja tak naprawdę dla słuchu, no i powoduje, że nie mamy deprywacji słuchowej, czyli takiego pogarszania się rozumienia mowy, który następuje w momencie, kiedy się tych aparatów słuchowych nie nosi.
Deprywacja słuchu, co jeszcze?
To jest ogromny aspekt psychologiczny, bo najpierw jest to właśnie wypieranie, to nie ja, to wszyscy inni, później jest rodzaj agresji w domu tak naprawdę, no bo całe otoczenie zdaje sobie sprawę, że to ta osoba niedosłysząca nie dosłyszy, a nie oni niewyraźnie mówią, więc to jest takie oddalanie się od siebie członków rodziny, często wykluczenie w pracy albo rezygnacja z jakichś czynności, w których się brało udział, które były naszą przyjemnością, a my musimy teraz zrezygnować, no bo nie jesteśmy w stanie dobrze usłyszeć, wysłyszeć, wstydzimy się, no to jest też ogromna dawka wstydu, prawda, często dla tych osób. No też takie pomyłki, prawda, czasami śmieszne z punktu widzenia osoby trzeciej, no ale przykre, jeżeli chodzi o właśnie tą osobę z niedosłuchem. Nie wiem, chociażby taka sytuacja u lekarza. Idę, dostaję diagnozę, dostaję wytyczne, co mam robić, jak mam robić, jak mam przyjmować leki, a ja tego nie słyszę albo źle rozumiem.
Trzeba powiedzieć, że cena aparatów jest taka, że często zatrzymuje ludzi w pół drogi i nie kupują, prawda? Bo utarło się, że one są bardzo drogie i też właściwie nieosiągalne na kieszeń przeciętnego emeryta.
Prawda, że te najdroższe mogą być nieosiągalne, ale najtańsze to jest 1500 zł i do tego jest refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia 1000 zł. No więc tej dopłaty jest 500 zł na jeden aparat słuchowy. No i tu trzeba powiedzieć, że najlepiej jest nosić aparaty na prawym i na lewym uchu. Wtedy te efekty są najlepsze. Są też dofinansowania z powiatowych centrów pomocy rodzinie dla osób, które mają niedosłuch, mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie za wysokie dochody. Więc myślę, że jest to osiągalne w tej chwili dla emerytów.
W ramach kampanii Słyszę Skind bezpłatne badania słuchu będą realizowane w wielu miastach, w Wielkopolsce jeszcze w czerwcu, w Koninie i Jarocinie. Trasę słuchobusa można znaleźć na stronie www.kind.pl. I tą informacją kończymy nasz magazyn. Dziękujemy za uwagę. Kolejne spotkanie za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.